Rozdział 23. Bliżej. Steward J.A.L. zaproponował jej do wyboru kilka symstymowych kaset. Wystawę Foxtona w Tate Gallery z zeszłego sierpnia, historyczną przygodówkę nagrywaną w Ghanie, Ashanti, najpiękniejsze arie z Carmen Bizeta, oglądanej z prywatnej loży w Operze Tokijskiej, albo 30 minut talk show Telly Isham, Wyższe Sfery. To pani pierwszy lot, pani Owski? Merli przytaknęła. Podała paleologosowi panieńskie nazwisko matki, co nie było chyba najrozsądniejszym posunięciem. Steward uśmiechnął się ze zrozumieniem. Kaseta złagodzi wrażenie przy starcie. Carmen jest w tym tygodniu bardzo popularna. Wspaniałe kostiumy, jak słyszałem. Pokręciła głową. Nie miała nastroju do słuchania opery. Nie cierpiała Foxtona i wolałaby poczuć pełną moc akceleracji niż przeżyć Ashanti. Wzięła taśmę Isham odruchowo jako najmniejsze zło. Steward sprawdził jej pasy, wręczył kasetę i małą jednorazową tiarę z szarego plastiku. Potem odszedł. Umocowała trody, włączyła kabel do gniazda w poręczy fotela, westchnęła i wcisnęła kasetę do szczeliny obok gniazda. Wnętrze promu J.A.L. zniknęło w rozbłysku egejskiego błękitu. Słowa Wyższe Sfery Tali Isham rosły na bezchmurnym niebie w eleganckich, bezszeryfowych wersalikach. Odkąd Merli sięgała pamięcią, Tali Isham była stałym elementem przemysłu stymowego. Nie mająca wieku złota dziewczyna, która pojawiła się wraz z pierwszą falą nowego medium. I teraz Merli zajęła jej opalone, zwinne, niesłychanie wygodne ciało. Telly Isham lśniła, oddychała głęboko i swobodnie. Jej eleganckie kości poruszały się w objęciach muskulatury, która chyba nigdy nie poznała napięcia. Wejście w jej stym było jak zanurzenie w kąpieli idealnego zdrowia. Czuła sprężystość stóp gwiazdy, jej piersi ocierające się o jedwabiście gładką egipską bawełnę prostej bluzki. Opierała się o białą balustradę ponad maleńkim portem na greckiej wyspie. W dole kwitnące drzewa porastały kaskadami zbocze wzgórza, zabudowane bielonym kamieniem i wąskimi, krętymi schodami. Z portu dobiegł dźwięk syreny. Turyści śpiesznie wracają na spacerowy statek, powiedziała Telly i uśmiechnęła się. Merli poczuła gładkość białych zębów gwiazdy, a kamienna balustrada przyjemnie chłodziła nagie przedramiona. Ale jeden z gości naszej wyspy zostanie dzisiaj z nami. To ktoś, kogo od dawna chciałam poznać i jestem pewna, że wy także będziecie zachwyceni i zdumieni, gdyż zwykle unika mediów. Wyprostowała się, odwróciła i uśmiechnęła do opalonego, również uśmiechniętego Josefa Wireka. Merli zerwała z czoła trody. Wokół zaskoczył na miejsce biały plastik ścian promu. Na konsoli nad głową mrugały ostrzegawcze napisy. Czuła coraz silniejszą wibrację. Wirek? Spojrzała na trody. No tak, stwierdziła. Rzeczywiście należy pan do wyższych sfer. Przepraszam panią. Siedzący obok japoński student podskoczył w pasach, dziwacznie aproksymując ukłon. Czyżby miała pani jakieś kłopoty ze swoim stymem? Nie, nie, proszę wybaczyć. Umocowała trody i wnętrze promu rozpłynęło się w brzęczeniu sensorycznych zakłóceń, w ostrej mieszaninie wrażeń, która nagle ustąpiła miejsca chłodnej gracji Telly Isham. Trzymała dłoń Wireka i uśmiechała się, patrząc w jego spokojne niebieskie oczy. Wirek odpowiedział uśmiechem. Zęby miał bardzo białe. Cieszę się, że jestem z tobą, Telly, powiedział. Merli pozwoliła sobie zatonąć w rzeczywistości taśmy, akceptując wrażenia zmysłowe Teli. Zwykle unikała stymu jako środka przekazu. Coś w jej charakterze powodowało konflikt z niezbędną dozą bierności. Wirek miał na sobie białą koszulę, podwinięte prawie do kolan wąskie spodnie i całkiem zwykłe brązowe sandały. Wciąż trzymając go za rękę, Teli wróciła do balustrady. Jestem przekonana, powiedziała, że jest wiele pytań, jakie nasza publiczność może zniknęło. Nieregularna płaszczyzna pokryta podobnymi do mchu zielono-czarnymi porostami rozciągnęła się aż po horyzont, przełamywany sylwetkami neogotyckich iglic Gaudiego w kościele Sagrada Familia. Kraniec świata przysłaniała błyszcząca mgiełka, a nad równiną niósł się dźwięk jakby zatopionych dzwonów. Dzisiaj masz jednoosobową publiczność, oświadczył Wirek, patrząc na Teli i Sham przez swoje okrągłe szkła bez oprawek. Witaj, Merli. Merli spróbowała sięgnąć do trot, ale ręce miała jak głazy. Przeciążenie. Prom startuje z betonowej płyty. Uwięził ją tutaj. Rozumiem. Teli z uśmiechem oparła się o balustradę. Cóż za cudowny pomysł. Pańska Merli, Herr Wirek, musi być szczęśliwą dziewczyną. I wtedy przyszło jej, Merli, do głowy, że to nie Teli i Sham, sens netu, ale część konstruktu Wireka. Zaprogramowany punkt widzenia opracowany na podstawie lat wyższych sfer. Nie miała już wyboru, nie miała wyjścia. Musiała się pogodzić, ustąpić, wysłuchać Wireka. Fakt, że schwytał ją tutaj, uwięził w taki sposób, dowodził, że intuicja jej nie zawodziła. Maszyneria, struktura istniała naprawdę, była realna. Pieniądze Wireka działały niczym uniwersalny rozpuszczalnik. Kiedy tylko zechciał, usuwały wszelkie przeszkody. Z przykrością dowiedziałem się, że jesteś poruszona, rzekł. Paco sądzi, że uciekasz przed nami. Ja jednak wolę w tym widzieć pęd artysty do bliskiego już celu. Wyczułaś, jak przypuszczam, pewne aspekty mojej natury i to cię przeraziło. I powinno. Tę kasetę przygotowano na godzinę przed planowanym startem promu z Orly. Wiemy naturalnie, dokąd zmierzasz, nie mamy jednak zamiaru cię ścigać. Wykonujesz swoje zadanie, Merli. Żałuję tylko, że nie zdołaliśmy zapobiec śmierci twojego przyjaciela Alejna. Ale znamy już tożsamość zabójców i ich pracodawców. Oczy Teli i Sham były teraz oczami Merli i wpatrywały się w Wireka, w błękitną energię płonącą w jego spojrzeniu. Alejna zamordowali ludzie wynajęci przez Mas Biolabs, mówił dalej. I to Mas dostarczył mu współrzędne celu twojej obecnej podróży. Mas dał hologram, który ci pokazał. Moje relacje z Mas Biolabs są dość ambiwalentne, mówiąc delikatnie. Dwa lata temu mój przedstawiciel próbował ich wykupić. W grę wchodziła suma, która wpłynęłaby na globalną ekonomię. Odmówili. Paco ustalił, że Alain zginął, gdyż próbował sprzedać uzyskaną od nich informację. Sprzedać ją osobom trzecim. Zmarszczył brwi. Niezwykle głupie posunięcie, jako że nie miał pojęcia o naturze oferowanego produktu. Jakie to podobne do Alejna, pomyślała z uczuciem litości. Pamiętała go zwiniętego na tym obrzydliwym dywanie, z kręgosłupem zarysowanym pod zielonym materiałem kurtki. Powinnaś chyba wiedzieć, Merli, że w moich poszukiwaniach twórcy pudełek chodzi nie tylko o sztukę. Zdjął okulary i przetarł je połą koszuli. Dostrzegła coś nieprzyzwoitego w wykalkulowanym człowieczeństwie tego gestu. Mam powody, by sądzić, że twórca tych obiektów dysponuje pewnymi możliwościami zapewnienia mi wolności. Widzisz, Merli, z moim zdrowiem nie jest najlepiej. Włożył okulary na nos i starannie dopasował. Kiedy ostatnio zażądałem zdalnej wizji tego pojemnika, w którym spoczywam w Sztokholmie, pokazano mi maszynerię jak 3 naczepy samochodowe, oplątane siecią kabli zasilających. Gdybym mógł się stamtąd wyrwać, Merli, a raczej wyrwać się z tej rebelii komórek, jakie się tam mieszczą, jak sądzisz? Znowu zaprezentował swój słynny uśmiech. Ile bym zapłacił? A oczy Teli Merli objęły równinę ciemnego mchu i dalekie wieże przeniesionej katedry. Straciła pani przytomność, mówił Stewart. Palce masowały jej kark. Zdarza się to dość często, a nasze pokładowe komputery medyczne potwierdzają, że nic pani nie dolega. Pozwoliłem sobie jednak zaaplikować pani dermadysk, przeciwdziałający syndromowi adaptacyjnemu, jakiego może pani doświadczyć przed dokowaniem. Cofnął lewą dłoń z jej szyi. Europa po deszczu, odparła Max Ernst Mech. Mężczyzna przyjrzał się jej, zaniepokojony teraz z wyrazem profesjonalnej troski. Słucham, mogłaby pani powtórzyć? Przepraszam, miałam sen. Czy dolatujemy już do terminalu? Jeszcze godzina. Terminal orbitalny Japan Air był białym toroidem porośniętym kopułami z ciemnymi owalnymi otworami doków na obwodzie. Monitor nad uprzężą Merli, choć słowo nad chwilowo straciło sens, poinformował, że dokowanie promu JAL lot 580 z Orly do Terminusa 1 nastąpi, gdy tylko będzie to możliwe. Pasażerów przeprasza się za opóźnienie spowodowane rutynowymi naprawami 7 z 12 doków. Merli kuliła się w uprzęży anty-G. Wszędzie już teraz widząc niewidzialną rękę Wireka. Nie, pomyślała, musi być jakiś sposób. Chcę się wyrwać, powtarzała, chcę kilku godzin swobody, a potem skończę z nim. Żegnam, herr Wirek, wracam do krainy żywych, co dla biednego Alejna nie jest już możliwe. Alejna, który zginął, ponieważ przyjęłam pracę u pana. Zamrugała, gdy spłynęła jej pierwsza łza. A potem jak dziecko, szeroko otwierając oczy, patrzyła na maleńką, płynącą w powietrzu kulkę, jaką ta łza się stała. Masz, co to za jedni? Zastanowiła się. Wirek twierdził, że zamordowali Alejna, zatem Alejn dla nich pracował. Niejasno przypominała sobie artykuły w mediach, coś o nowej generacji komputerów, o jakimś złowieszczym procesie, w którym nieśmiertelne, zrakowaciałe hybrydy tkanek wypluwały spreparowane molekuły, będące elementami obwodów. Przypomniała sobie, jak Paco stwierdził, że ekran w jego telefonie jest produktem masa. Wnętrze toroidu JAL było tak nieciekawe, tak zwyczajne, tak podobne do każdego zatłoczonego budynku lotniska, że miała ochotę wybuchnąć śmiechem. W tak samo klimatyzowanym powietrzu unosił się ten sam zapach perfum, ludzkiego napięcia, ten sam szum rozmów w tle. Gdyby zabrała walizkę, łatwiej byłoby ją nieść przy ciążeniu 8/10 ziemskiego, ale miała tylko swoją czarną torebkę. Wyjęła bilety z jej wewnętrznej zapinanej kieszonki i porównała numer promu połączeniowego z kolumnami cyfr wyświetlonych na najbliższym ściennym ekranie. 2 godziny do startu. Cokolwiek mówił Wirek, Merli była pewna, że jego maszyneria już pracuje, przenika do załogi promu albo na listę pasażerów, smarując te zastępstwa warstwą pieniędzy. W ostatniej chwili nastąpią jakieś zachorowania, zmiany planów, wypadki. Zarzuciła torebkę na ramię i ruszyła przed siebie po wklęsłej podłodze z białej ceramiki. Całkiem jakby wiedziała, dokąd idzie, jakby miała już plan. Ale wiedziała tylko, z każdym krokiem coraz lepiej, że go nie ma. Prześladowały ją łagodne, błękitne oczy. Niech cię szlak trafi, powiedziała. Tęgi rosyjski biznesmen w ciemnym garniturze z Ginzy parsknął niechętnie i uniósł faks wiadomości, usuwając ją ze swojego świata. Więc mówię tej dziwce, rozumiesz, załadujesz te optoizolatory i bezpieczniki na Sweet Jane, bo jak nie, to przykleję ci tyłek do wręgi pastą do uszczelek. Głośny śmiech sprawił, że Merli podniosła głowę znad tacki z sushi. Trzy kobiety siedziały o dwa puste stoliki od niej przy blacie zastawionym puszkami piwa i stosami styropianowych tacek zasmarowanych brązowym sosem sojowym. Jedna z nich czknęła głośno i pociągnęła z puszki. I jak to przyjęła, Rez? Stało się to sygnałem do kolejnego, jeszcze głośniejszego wybuchu śmiechu. Kobieta, która pierwsza zwróciła uwagę Merli, oparła głowę na rękach i chichotała, aż trzęsły się jej ramiona. Merli patrzyła na nie nieruchomo, zastanawiając się, kim są. Śmiech ucichł i pierwsza z kobiet wyprostowała się, przecierając załzawione oczy. Wszystkie były pijane, uznała Merli, młode, hałaśliwe i szorstkie. Pierwsza była drobna, z twarzą o ostrych rysach i dużych, szarych oczach nad prostym nosem. Włosy w jakimś niemożliwym odcieniu srebra miała ścięte krótko, jak uczniak. Nosiła za wielką płócienną kamizelkę czy kurtkę bez rękawów, całkowicie pokrytą wypchanymi kieszeniami, guzikami i prostokątnymi paskami rzepów. Kamizelka była rozpięta i Merli widziała niewielką, krągłą pierś w czymś, co wyglądało na stanik z drobnej, różowo-czarnej koronki. Pozostałe dwie kobiety wydawały się starsze, cięższe. Mięśnie na ich nagich ramionach rysowały się ostro, wpadającym na pozór zewsząd świetle kafeterii terminalu. Pierwsza kobieta wzruszyła ramionami pod wielką kamizelką. Nie znaczy, że to zrobi, stwierdziła. Druga zaśmiała się znowu, choć już nie tak serdecznie, i zerknęła na chronometr umocowany na szerokiej, skórzanej bransolecie. Muszę lecieć, oznajmiła. Mam rejs na Syjon, potem 8 pojemników alg dla Szwedów. Odsunęła krzesło i wstała, a Merli odczytała napis wyszyty na plecach jej czarnej, skórzanej kamizelki. O'Grady Vaima, The Edith S. Transport interorbitalny. Kobieta obok także wstała i podciągnęła workowate dżinsy. Powiem ci, Rez, że stracisz dobre imię, jeśli pozwolisz tej cipce wykiwać się na bezpiecznikach. Przepraszam, wtrąciła Merli, z trudem panując nad drżeniem głosu. Kobieta w czarnej kamizelce obejrzała się. Tak. Bez uśmiechu zmierzyła ją wzrokiem od stóp do głów. Zobaczyłam pani kamizelkę, nazwę Edith S. To statek, prawda? Statek kosmiczny?
Statek kosmiczny? Kobieta obok uniosła gęste brwi. O tak, kochana, całkiem solidny statek. To holownik, oznajmiła kobieta w czarnej kamizelce i odwróciła się w stronę wyjścia.
Chcę panią wynająć, rzuciła Merli.
Mnie? Wynająć?
Teraz wszystkie już na nią patrzyły zdziwione i poważne.
To znaczy jak?
Merli sięgnęła do brukselskiej torebki i wyjęła połowę pliku nowych jenów, które zwrócił jej paleologos, kiedy pobrał już swoją zapłatę.
Dam pani to.
Dziewczyna o krótkich, srebrzystych włosach gwizdnęła cicho. Kobiety spojrzały po sobie. Ta w czarnej kamizelce wzruszyła ramionami.
Jezu, mruknęła.
A dokąd chcesz lecieć, dziecinko? Na Marsa?
Merli znów sięgnęła do torebki i odszukała złożone opakowanie guluazów. Wręczyła je kobiecie w czarnej kamizelce. Ta rozwinęła papier i odczytała współrzędne orbitalne, jakie Alain wypisał tam zielonym mazakiem.
No tak, stwierdziła. To szybki skok za takie pieniądze. Ale O'Grady i ja mamy być w Syjonie o 23:00. Kontrakt. Może ty, Rez?
Oddała papier siedzącej dziewczynie. Ta przeczytała, spojrzała na Merli i zapytała krótko. Kiedy?
Teraz, odparła Merli. Natychmiast.
Dziewczyna odsunęła się. Nogi krzesła zgrzytnęły na ceramicznej podłodze. Kamizelka rozsunęła się, ukazując, że to, co Merli wzięła za koronkowy, różowo-czarny stanik, było wytatuowaną różą, całkowicie zakrywającą lewą pierś.
Wchodzę w to, siostro. Szmal na stół.
To znaczy, że masz jej teraz dać pieniądze, wyjaśniła O'Grady.
Nie chcę, żeby ktoś wiedział, dokąd lecimy, zastrzegła Merli.
Trzy kobiety roześmiały się.
Trafiłaś na odpowiednią dziewczynę, stwierdziła O'Grady i Rez wyszczerzyła zęby w uśmiechu.